Rozdział 32. Czarna różdżka. Świat się skończył, więc dlaczego bitwa wciąż trwa? Dlaczego w całym zamku nie zapadła pełna zgrozy cisza? Dlaczego walczący nie rzucili broni? Harry nie panował już nad swoimi myślami, które krążyły mu po głowie, szydząc z praw logiki, a i wszystkie zmysły zdawały się go okłamywać, bo przecież to niemożliwe, by Fred Wesley był już martwy. A potem za wielką dziurą wyrwaną w boku zamku przeleciało jakieś ciało i z ciemności pomknęły ku nim zaklęcia, godząc w ścianę tuż nad ich głowami. — Padnij! — krzyknął Harry, bo nowe świetliste groty już mknęły ku nim z czerni nocy. Obaj z Ronem chwycili Hermionę i pociągnęli ją na podłogę, ale Percy nadal osłaniał Freda własnym ciałem. — Percy, chodź! Musimy stąd uciekać! — krzyknął Harry, ale ten tylko potrząsnął głową. — Percy! — Harry zobaczył stróżki łez na twarzy Rona, który złapał starszego brata za ramiona, próbując go odciągnąć od nieruchomego ciała Freda. — Percy, już mu nie pomożesz! Musimy iść! — Hermiona wrzasnęła, a kiedy Harry się odwrócił, nie musiał jej pytać dlaczego. Olbrzymi pająk wielkości małego samochodu próbował wcisnąć się przez dziurę w ścianie. Jeden z potomków Aragoga włączył się do walki. Ron i Harry krzyknęli jednocześnie, a ich zaklęcia zderzyły się, odrzucając potwora do tyłu. Zniknął w ciemności, wymachując rozpaczliwie odnóżami. — Przyprowadził przyjaciół! — zawołał Harry, patrząc przez wyrwę w ścianie na mury zamku, po których wspinało się więcej pająków uwolnionych z zakazanego lasu, gdzie musieli się już dostać śmierciożercy. Wystrzelił kilka zaklęć oszałamiających, trafiając przywódcę, który runął w dół, strącając swoich towarzyszy i zniknął z pola widzenia. Kolejne świetliste groty świsnęły Haremu nad głową tak blisko, że poczuł, jak włosy stają mu dęba. — Wynosimy się stąd! Teraz! Popchnąwszy przed siebie Hermionę z Ronem, pochylił się i chwycił ciało Freda pod pachy. Percy, zrozumiawszy, o co mu chodzi, oderwał się od ciała i pomógł mu. Obaj, pochyleni nisko, by uchronić się przed miotanymi w nich z błoni zaklęciami, odciągnęli Freda od wyrwy w murze. — Tutaj! — powiedział Harry. Złożyli ciało w niszy po jakiejś zbroi. Harry nie miał siły patrzeć na nie ani sekundy dłużej, więc upewniwszy się, że jest dobrze ukryte, popędził za Ronem i Hermioną. Malfoy i Goyle gdzieś zniknęli, ale w końcu korytarza, teraz wypełnionego pyłem i spadającymi zewsząd kawałkami tynku, zobaczył wiele postaci biegających w tę i w tamtą stronę, nie wiadomo, wrogów czy przyjaciół. Minąwszy róg korytarza, Percy ryknął Rookwood i pognał w stronę wysokiego mężczyzny ścigającego grupkę uczniów. — Harry, tutaj! — usłyszał krzyk Hermiony. Wciągnęła już Rona za gobelin. Trzymała go w objęciach i przez chwilę Haremu błysnęła w głowie idiotyczna myśl, że znowu się całują, ale zrozumiał, że Hermiona próbuje powstrzymać Rona przed pobiegnięciem za Persim. — Posłuchaj mnie, posłuchaj, Ron! Chcę pomóc, chcę zabijać śmierciożerców! Jego umazaną pyłem i sadzą twarz wykrzywiał grymas, cały dygotał z wściekłości i rozpaczy. — Ron! Tylko my możemy to wszystko zakończyć, błagam cię, Ron! Musimy odnaleźć węża, musimy zabić węża! Harry wiedział, co Ron teraz czuje. Pościg za jeszcze jednym horcruxem nie mógł mu przynieść ulgi, jaką daje zemsta. On też pragnął walczyć, chciał ukarać morderców Freda, chciał odnaleźć innych Wesleyów, a przede wszystkim chciał się upewnić, że Ginny, ale tej myśli nie pozwolił uformować się do końca. — Będziemy walczyć — powiedziała Hermiona. — Musimy dopaść tego węża, ale nie zapominajmy o tym, co mamy zrobić. Tylko my możemy położyć temu kres. Ona też szlochała, ocierając sobie twarz porwanym nadpalonym rękawem, ale wzięła parę głębokich oddechów i wciąż trzymając mocno Rona, zwróciła się do Harry'ego. — Musisz odnaleźć Voldemorta, bo przecież wąż jest z nim, prawda? Zrób to, Harry, zajrzyj do jego świadomości. Dlaczego to było takie łatwe? bo blizna bolała go już od wielu godzin, żeby mógł zobaczyć myśli Voldemorta. Zamknął oczy i natychmiast krzyki, huki i odległe odgłosy bitwy przycichły, jakby stał gdzieś daleko, bardzo daleko. Stał po środku opustoszałego, ale dziwnie znanego mu pokoju z łuszczącymi się tapetami na ścianach. Wszystkie okna, prócz jednego, zabite były deskami. Przez to jedno okno widać było w oddali rozbłyski światła tam, gdzie stał zamek, ale w pokoju było ciemno. Paliła się tylko jedna oliwna lampka. Przetaczał różdżkę między palcami, przyglądał się jej myślami, będąc w tym pokoju w zamku, w tajemnym pokoju, który tylko on znał, w pokoju, którego istnienie, tak jak istnienie komnaty, mógł odkryć tylko ktoś, taki jak on. Ktoś tak mądry, tak przebiegły, obdarzony tak wnikliwym umysłem. Ten chłopak... To marionetka Dumbledora, nigdy diademu nie znajdzie, choć zaszedł już o wiele dalej, niż można się było po nim spodziewać, za daleko. Panie, panie, rozległ się zrozpaczony, rwący się głos. Odwrócił się. W najciemniejszym kącie pokoju siedział Lucius Malfoy, w łachmanach, wciąż ze śladami po karze, jaką otrzymał po ostatniej ucieczce chłopca. Jedno oko miał zamknięte i podpuchnięte. Panie, błagam, mój syn! Jeśli twój syn zginął, Luciuszu, to nie moja wina. Nie przyszedł, aby walczyć po mojej stronie jak reszta ślizgonów. Może postanowił zostać przyjacielem Harry'ego Pottera. Nie, nie, nigdy, nigdy, wyszeptał Malfoy. Oby tak było. Nie obawiasz się, panie, nie obawiasz się, że Pottera mógł już zabić ktoś inny? Zapytał Malfoy roztrzęsionym głosem. Czy nie byłoby rozsądniej? Wybacz mi, panie, żebyś przerwał tę bitwę, wkroczył do zamku i sam go odnalazł. Nie udawaj, Luciuszu. Chcesz przerwać bitwę, żeby zobaczyć, co stało się z twoim synem. A ja nie muszę szukać Pottera. Zanim nastanie świt, Potter sam mnie odnajdzie. Voldemort ponownie opuścił wzrok na różdżkę. Niepokoiła go, a to, co niepokoiło lorda Voldemorta, zawsze musiało być zmienione. Przyprowadź mi tu Snape'a.
Panie mój,
Snape'a, zaraz. Jest mi potrzebny, chcę, żeby mi w czymś usłużył. Idź.
Przerażony Luciusz opuścił pokój, potykając się w ciemności. Voldemort stał nadal, obracając różdżkę w palcach i przyglądając się jej uważnie.
To jedyny sposób na gini, szepnął i rozejrzał się po pokoju.
W powietrzu zawieszony był olbrzymi, gruby wąż, skręcający się z leniwym wdziękiem w chronionej zaklęciami przestrzeni, którą mu wyczarował, wewnątrz świetlistej, przeźroczystej kuli. Ze zduszonym okrzykiem Harry wyrwał się ze świadomości Voldemorta i otworzył oczy. Uszy natychmiast zaatakowały mu dzikie wycia i krzyki, łoskoty i huki. Jest! We wrzeszczącej chacie! Wąż jest przy nim, w jakiejś magicznej kuli, która go chroni. Właśnie posłał Luciusza Malfoya po Snape'a.
Voldemort jest we wrzeszczącej chacie? Powtórzyła z oburzeniem Hermiona. Nie walczy?
Chyba uważa, że nie musi walczyć. Sądzi, że sam do niego przyjdę. Ale dlaczego?
Wie, że szukam horcruxów. Trzyma nagini przy sobie. Na pewno traktuje ją jako przynętę na mnie.
No jasne, powiedział Ron, prężąc ramiona. I dlatego nie możesz tam iść, bo on na ciebie czeka. Ciebie się spodziewa. Zostań tutaj. Zaopiekuj się Hermioną, a ja pójdę. Wy dwoje zostaniecie tutaj.
Przerwał mu Harry. Nałożę pelerynę niewidkę, pójdę tam i wrócę, jak tylko...
Nie, powiedziała Hermiona. O wiele rozsądniej będzie, jak ja wezmę niewidkę i nawet o tym nie myśl, warknął Ron.
Ron nadaje się do tego tak samo jak ty.
Gobelin u szczytu klatki schodowej, pod którym stali, rozdarł się na dwie części.
Potter!
Stało tam dwóch zamaskowanych śmierciożerców, ale zanim zdążyli podnieść różdżki, Hermiona krzyknęła Glisseo! Schody pod ich stopami wygładziły się w stromy zsyp i wszyscy troje zjechali w dół z taką szybkością, że zaklęcia oszałamiające wystrzelone przez śmierciożerców świsnęły im nad głowami. Przelecieli przez gobelin na dole schodów i potoczyli się po podłodze, uderzając w przeciwległą ścianę. Duro! Krzyknęła Hermiona, wskazując różdżką na gobelin, który zamienił się w kamień. Usłyszeli dwa głuche tąpnięcia, gdy śmierciożercy uderzyli w tę zaporę. Cofnąć się! Zawołał Ron i wszyscy troje przywarli do jakichś drzwi. Przemknęło obok nich stado galopujących biurek gnane przez profesor McGonagall. Chyba ich nie zauważyła. Pędziła za biurkami z rozwianymi włosami, na twarzy miała głębokie rozcięcie. Kiedy minęła róg korytarza, usłyszeli jej okrzyk – do ataku! – Harry, nakładaj pelerynę – powiedziała Hermiona. – Nie martw się o nas! Ale on zarzucił ją na wszystkich troje. Choć ledwo się pod nią mieścili, wątpiłby ktokolwiek dostrzegł ich stopy w pyle, który wisiał w powietrzu pośród gradu spadających kamieni i grud tynku w rozbłyskach zaklęć. Zbiegli po następnych schodach i znaleźli się w korytarzu pełnym walczących. Portrety po obu stronach zatłoczone były widzami, którzy wykrzykiwali rady i zagrzewali do boju uczniów i nauczycieli, stawiających czoło zamaskowanym i niezamaskowanym śmierciożercom. Dean zdobył gdzieś różdżkę, bo walczył z Dołohowem, Parvati z Traversem. Harry, Ron i Hermiona natychmiast unieśli różdżki, ale pojedynkujące się pary przemieszczały się przed nimi tak szybko, że trudno im było dobrze wymierzyć zaklęcie, by nie trafić kogoś ze swoich. Stali więc, czekając na sposobność, by włączyć się do walki, gdy nagle rozległo się donośne i nadleciał Irytek, ciskając w śmierciożerców strączkami w nykopieniek, które omotywały im głowy wijącymi się zielonymi mackami. Au! Kilka bulw uderzyło w pelerynę niewidkę tuż nad głową Rona. Oślizgłe zielone korzenie zawisły absurdalnie w powietrzu, gdy Ron próbował je strząsnąć. Tam jest ktoś niewidzialny! Ryknął jeden z zamaskowanych śmierciożerców, pokazując palcem. Dean wykorzystał to i zwalił go na podłogę zaklęciem oszałamiającym. Dołohow próbował pomścić towarzysza, ale Parvati trafiła go zaklęciem pełnego porażenia ciała. Biegiem! Krzyknął Harry. Uchwyciwszy kurczowo pelerynę, rzucili się z pochylonymi nisko głowami między walczących, ślizgając się w kałużach soku z wnykopieniek i zmierzając ku szczytowi marmurowych schodów. Jestem Draco Malfoy! Jestem po waszej stronie! Draco stał u szczytu schodów, błagając o litość jakiegoś zamaskowanego śmierciożercę. Harry trafił w biegu śmierciożercę zaklęciem oszałamiającym. Malfoy rozejrzał się, szukając swojego wybawcy, a Ron spod peleryny rąbnął go pięścią w twarz. Malfoy upadł na leżącego bezwładnie śmierciożercę. Krew ciekła mu z warg, a na jego twarzy malowało się głębokie zdumienie. Już po raz drugi tej nocy uratowaliśmy ci życie, ty gnojku obłudny! Krzyknął Ron. Na schodach i w sali wejściowej było więcej pojedynkujących się par. Wszędzie, gdzie Harry spojrzał, czerniło się od peleryn śmierciożerców. Przy drzwiach wejściowych Yaxley walczył z Flitwickiem, a tuż obok jakiś zamaskowany śmierciożerca z Kingsleyem. Uczniowie biegali we wszystkie strony, niektórzy nieśli lub wlekli rannych przyjaciół. Harry wystrzelił zaklęciem oszałamiającym w zamaskowanego śmierciożercę i chybił, ale o mało co trafił nim Neyvilla, który pojawił się znienacka wymachując kiściami tentakuli. Jadowite rośliny z ochotą owinęły się wokół najbliższego śmierciożercy i zaczęły go oplatać. Harry, Ron i Hermiona zbiegli po marmurowych schodach. Na lewo od nich rozległ się trzask rozbijanego szkła i z potrzaskanej klepsydry, pokazującej stan punktów zdobytych przez dom, rozsypały się po sali szmaragdy, tak że ludzie ślizgali się po nich w biegu.
Z balkonu nad nimi spadły dwa ciała i coś szarego pomknęło ku nim na czterech nogach, by zatopić zęby w jednej z ofiar. — Nie! — wrzasnęła Hermiona, unosząc różdżkę. Rozległ się ogłuszający huk i zaklęcie zmiotło Fenrira Greybacka z ciała Lavender Brown. Uderzył plecami w marmurową balustradę, a kiedy próbował się podnieść, błysnęło i kryształowa kula spadła mu na głowę. Osunął się na posadzkę i przestał się poruszać. — Mam ich więcej! — krzyknęła profesor Trelawney nad balustrady. — Kto jeszcze chce? Proszę bardzo! I ruchem przypominającym serw tenisowy wyciągnęła z torby drugą olbrzymią kryształową kulę i machnęła różdżką. Kula przeleciała przez salę i roztrzaskała jedno z okien. W tej samej chwili ciężkie drzwi frontowe rozwarły się z hukiem i do środka wtargnęło więcej wielkich pająków. Powietrze rozdarły okrzyki przerażenia, walczący rozpierzchli się we wszystkie strony, a czerwone i zielone groty zaklęć pomknęły w masę tłoczących się do sali potworów, które zaczęły się cofać. — Jak stąd wyjdziemy? — zawołał Ron, przekrzykując tumult, ale zanim Harry czy Hermiona zdołali mu odpowiedzieć, zostali odrzuceni na bok. To Hagrid zbiegał po schodach, wymachując swoją parasolką w różowe kwiatki i rycząc — Nie róbcie im krzywdy! Nie róbcie im krzywdy! Hagrid! Nie! Harry zapomniał o wszystkim. Wyskoczył spod peleryny i popędził ku niemu, zgięty w pół, by uniknąć zaklęć, które teraz rozświetliły całą salę wejściową. Hagrid, wracaj! Zanim jednak zdołał do niego dobiec, zobaczył, co się stało. Hagrid zniknął wśród pająków, które miotając się rozpaczliwie i podrygując, wycofywały się w jednym wielkim kłębowisku na zewnątrz, unosząc go ze sobą. Hagrid! Harry usłyszał, jak ktoś wykrzykuje jego imię. Nie wiedział, czy woła go przyjaciel, czy wróg. Nie dbał o to. Zbiegał już po stopniach w ciemność, ścigając pająki unoszące swą zdobycz. Hagrida nie było widać w kłębowisku odwłoków i nóg. Hagrid! Wydawało mu się, że dostrzegł wielką rękę wynurzającą się z kłębowiska pająków, ale gdy popędził ku nim, zatrzymała go olbrzymia stopa, która wyłoniła się z ciemności i uderzyła w ziemię z taką siłą, że zadrżał grunt. Spojrzał w górę. Stał nad nim olbrzym, wysoki na jakieś 20 stóp, z głową ukrytą w cieniu. Światło z drzwi zamku padało tylko na jego owłosione łydki, podobne do pniaków. Jednym okrutnym, płynnym ruchem roztrzaskał któreś z wyższych okien, wciskając przez nie masywną pięść. Grat szkła posypał się na Harry'ego, zmuszając go do schronienia się w drzwiach. — Och! — krzyknęła Hermiona, która razem z Ronem dobiegła do drzwi i spojrzała na olbrzyma, sięgającego przez okno po ludzi na korytarzu. — Nie rób tego! Nie rób! — tego! — wrzasnął Ron, chwytając ją za rękę, gdy unosiła różdżkę. — Jak go oszołomisz, to rozwali połowę zamku! — Hager! Graup ruszył wzdłuż ściany zamku. Dopiero teraz Harry zdał sobie sprawę, że Graup jest rzeczywiście niewyrośniętym olbrzymem. Gigantyczny potwór, który próbował rozgnieść ludzi na wyższych piętrach, rozejrzał się i wydał z siebie ryk. Kamienne stopnie zadygotały, gdy ruszył ku swojemu mniejszemu krewniakowi. Wykrzywione usta Graupa rozwarły się, ukazując żółte zęby wielkości połówek cegieł, a potem natarli na siebie jak dwa rozjuszone lwy. — Biegiem! — krzyknął Harry. Chwycił Hermionę za rękę i zbiegli po kamiennych stopniach, słysząc potworne wrzaski i odgłosy ciosów wymienianych przez walczących ze sobą olbrzymów. Ron popędził za nimi. Harry nie stracił nadziei, że uda mu się odnaleźć i ocalić Hagrida. Biegł tak szybko, że byli już w połowie drogi do zakazanego lasu, gdy znowu coś ich powstrzymało. Powietrze wokół nich stężało jak nagle zmrożona mgła. Haremu zaparło dech w piersiach. Ku zamkowi sunęła w ciemności wielka fala zakapturzonych postaci czarniejszych od nocy. Słychać było świszczące oddechy. Ron i Hermiona przywarli do siebie. Odgłosy walki nagle ucichły, zduszone gęstą, prawie namacalną ciszą, którą tylko dementorzy mogli rozsiać wokół siebie. Harry, szybko! Dobiegł go gdzieś z daleka głos Hermiony. Patronusy, Harry, szybko! Podniósł różdżkę, ale już ogarniało go poczucie przytłaczającej beznadziejności. Fred zginął, Hagrid na pewno kona albo jest już martwy, a ilu więcej leży bez życia w ruinach zamku. Nikt tego nie wie, ale żniwo śmierci na pewno jest obfite. Poczuł się tak, jakby i jego ciało opuszczała już dusza. Harry, szybko! Już sunęła ku nim setka dementorów, węsząc rozpacz Harego, obietnicę rychłej uczty. Zobaczył, jak srebrny terrier Rona wyskakuje w powietrze, migoce słabo i gaśnie. Zobaczył okręcającą się w powietrzu i blednącą wydrę Hermiony. Różdżka drżała mu w ręku i poczuł dojmującą tęsknotę za tym, by o wszystkim zapomnieć. By już przestać cokolwiek odczuwać, osunąć się w nicość. I nagle przemknęły nad ich głowami srebrne kształty. Zając, dzik i lis. Dementorzy zaczęli cofać się w popłochu. Z ciemności wynurzyły się trzy postacie i stanęły obok nich z wyciągniętymi przed siebie różdżkami, nadal wysyłając swoje patronusy. Luna, Ernie i Simius. Dobrze, powiedziała Luna zachęcającym tonem, jakby znowu byli w pokoju życzeń, ćwicząc zaklęcia razem z innymi członkami gwardii Dumbledora. Harry, nie daj się, pomyśl o czymś szczęśliwym. O czymś szczęśliwym? Wychrypiał. Wszyscy wciąż żyjemy, wyszeptała. Wciąż walczymy. No dalej, Harry, teraz! Rozbłysła srebrna iskierka, potem chwiejne światełko i wreszcie, po największym wysiłku, na jaki kiedykolwiek się zdobył, z końca jego różdżki wystrzelił srebrny jeleń. Pogalopował naprzód, szarżując na dementorów, którzy umknęli w popłochu i nagle lodowata ciemność zelżała, a ich uszy wypełnił zgiełk bitwy. — A jak mamy wam dziękować? — wymamrotał Ron, odwracając się do Luny, Erniego i Simiusa. Właśnie ocaliliście! Powietrzem targnął nagle straszliwy ryk i jeszcze jeden olbrzym wyłonił się z ciemności, krocząc od strony zakazanego lasu i wywijając maczugą większą od każdego z nich. Biegiem! Zawołał ponownie Harry, ale nie musiał tego robić, bo wszyscy się rozpierzchli i to ani o sekundę za wcześnie, bo w następnym momencie olbrzymia stopa opadła dokładnie w to miejsce, w którym dopiero co stali. Harry rozejrzał się. Ron i Hermiona biegli za nim, ale tamtych troje znikło, powróciwszy już w wir bitwy. — Wynośmy się stąd! — krzyknął Ron, gdy olbrzym znowu zamachnął się maczugą, a jego ryk potoczył się po błoniach rozświetlanych czerwonymi i zielonymi błyskami. — Wierzba bijąca! — powiedział Harry. — Szybko! Udało mu się jakoś obwarować te myśli wewnątrz swojej świadomości, zamknąć je w małej, niedostępnej dla niego komórce mózgu. Myśli o Fredzie i Hagridzie, o wszystkich, których tak kochał, wciąż walczących, uciekających lub leżących bez życia w zamku i na błoniach. One wszystkie muszą poczekać, bo teraz trzeba biec, by dosięgnąć tego węża i Voldemorta, pokonać ich, bo tylko to, jak powiedziała Hermiona, może położyć temu wszystkiemu kres. Więc biegł, prawie wierząc w to, że zdoła prześcignąć samą śmierć, nie zważając na świetliste groty, śmigające wokół niego w ciemności ze wszystkich stron, słysząc groźny jak łoskot morskich fal, szum jeziora i posępne skrzypienie drzew w zakazanym lesie, choć noc była bezwietrzna. Biegł przez szkolne błonia, które same zdawały się buntować, biegł szybciej niż kiedykolwiek w życiu. I to on pierwszy ujrzał wielkie drzewo, wierzbę bijącą, która ochraniała sekret ukryty u jej korzeni, siekącymi jak bicze gałęziami. Zwolnił, z trudem łapiąc powietrze, okrążając drzewo, by uniknąć młócących powietrze gałęzi i usiłując dostrzec w mroku sęk, którego dotknięcie unieruchamiało gałęzie. Ron i Hermiona już do niego dobiegli. Hermiona była tak zasapana, że nie mogła wydobyć z siebie głosu. Jak się tam dostaniemy? Wydyszał Ron. Widzę to miejsce, żeby tak mieć znowu krzywołapa. Krzywołapa? Hermiona trzymała się za piersi, zgięta w pół. Jesteś czarodziejem, czy nie jesteś? Aha, no tak. No tak, Ron rozejrzał się, po czym wycelował różdżkę w gałązkę leżącą na ziemi i powiedział: Wingardium Leviosa! Gałązka poderwała się z ziemi, okręciła w powietrzu, jakby ją porwał powiew wiatru i podleciała do pnia, zręcznie omijając świszczące gałęzie. Dźgnęła w sęk nad korzeniami i wierzba bijąca natychmiast znieruchomiała. Znakomicie! Znakomicie! Wydyszała Hermiona. Zaczekaj! Wśród łoskotu i zgiełku szalejącej wokoło bitwy Harry zawahał się przez chwilę. Voldemort tego pragnął. Czeka na niego, czy nie prowadzi Rona i Hermiony prosto w pułapkę. Lecz wkrótce owładnęło nim okrutne i dojmująco jasne poczucie rzeczywistości. Już nie można się cofnąć, trzeba zabić węża, a wąż jest tam, gdzie Voldemort, a Voldemort jest na końcu tunelu. Harry, idziemy, właź do środka, zawołał Ron, popychając go do przodu. Wcisnął się przez ukryty między korzeniami otwór do wydrążonego w ziemi korytarza. Był o wiele ciaśniejszy niż wtedy, gdy ostatni raz z niego korzystał. Wówczas, prawie 4 lata temu, musieli posuwać się nim zgięci w pół. Teraz mogli się tylko czołgać. Harry ruszył pierwszy, przyświecając sobie różdżką, bojąc się, że za chwilę napotka jakąś przeszkodę. Pełzli naprzód w milczeniu. Utkwił wzrok w kołyszącym się promieniu światła, wytryskującym z końca jego różdżki. Wreszcie tunel zaczął się podnosić i zobaczył przed sobą stróżkę światła. Hermiona pociągnęła go za kostkę u nogi. — Peleryna! — szepnęła. — Peleryna! Nałóż pelerynę niewidkę! Pomacał poza sobą, a ona wcisnęła mu do ręki zwiniętą śliską tkaninę. Z trudem wciągnął ją na siebie, mrucząc pod nosem Nox, by zgasić różdżkę, po czym ruszył do przodu najciszej jak zdołał, w każdej chwili spodziewając się, że ktoś odkryje jego obecność, że usłyszy zimny, dobitny głos i ujrzy błysk zielonego światła. A potem dobiegły go głosy z pokoju tuż przed nim, trochę przytłumione, bo otwór tunelu przywalony był czymś, co wyglądało na starą skrzynię. Wstrzymując oddech, podpełzł do otworu i zajrzał do niego przez szparę między skrzynią i ścianą. Pokój był słabo oświetlony, ale zobaczył nagini wijącą się wewnątrz zawieszonej w powietrzu roziskrzonej kuli. Zobaczył krawędź stołu i białą rękę o długich palcach bawiącą się różdżką. A potem usłyszał głos Snape'a i serce zabiło mu gwałtownie, bo Snape był zaledwie o kilkanaście cali od niego. — Panie mój, ich opór słabnie i słabnie bez twojej pomocy — rzekł Voldemort swoim dobitnym głosem. — Jesteś wytrawnym czarodziejem, Severusie, ale nie sądzę, by twoja obecność była tam teraz potrzebna. Jesteśmy już prawie u celu. Prawie.
Pozwól mi odnaleźć chłopca. Przyprowadzę ci Pottera. Wiem, że zdołam go odnaleźć. Panie, proszę!
Snape przeszedł tak blisko szpary, że Harry cofnął się trochę, nie spuszczając wzroku z Nagini. Zastanawiał się, czy jest jakieś zaklęcie, które mogłoby przedrzeć się przez jej ochronną sferę, ale nic mu do głowy nie przychodziło. A wystarczy jedna nieudana próba, by zdradzić, gdzie się znajduje. Voldemort wstał. Harry zobaczył go. Czerwone oczy, płaska twarz węża, blada tak, że wydawała się lekko połyskiwać w półmroku.
— Mam pewien problem, Severusie — powiedział łagodnie.
— Tak, panie.
Voldemort uniósł czarną różdżkę, trzymając ją delikatnie i precyzyjnie jak dyrygent batutę.
— Dlaczego ta różdżka nie chce mnie słuchać, Severusie?
W ciszy, jaka zapadła, Harry usłyszał cichy syk węża, zwijającego się i rozwijającego w powietrzu, a może było to westchnienie Voldemorta, utrzymujące się jeszcze w powietrzu.
— Panie — powiedział beznamiętnym tonem Snape — nie rozumiem. Przecież rzucałeś niezwykłe zaklęcia tą różdżką.
— Nie. Rzucałem nią zwykłe zaklęcia. Ja jestem niezwykły, ale ta różdżka nie. Nie ujawniła mocy, której się spodziewałem. Nie czuję żadnej różnicy między nią a tą, którą nabyłem od Ollivandera wiele lat temu.
Jego głos był spokojny, jakby zadumany, ale blizna Harry'ego zaczęła pulsować. W jego czole rodził się ból i czuł już kontrolowaną wściekłość rodzącą się w Voldemorcie.
— Żadnej różnicy — powtórzył Voldemort.
Snape milczał. Harry nie widział jego twarzy i zastanawiał się, czy Snape wyczuł niebezpieczeństwo, czy próbuje znaleźć odpowiednie słowa, by uspokoić swojego pana. Voldemort zaczął krążyć po pokoju. Harry co jakiś czas tracił go z oczu, słyszał tylko jego spokojny, wyważony głos, czuł wzmagający się ból i nabrzmiewającą w nim wściekłość.
Długo się nad tym zastanawiałem, Severusie. Czy wiesz, dlaczego odwołałem cię z pola walki?
Harry na chwilę zobaczył profil Snape'a. Oczy miał utkwione w wężu wijącym się w zaczarowanej klatce.
Nie, panie, nie, ale błagam, byś pozwolił mi tam wrócić. Pozwól mi odnaleźć Pottera.
Mówisz jak Lucius. Żaden z was nie rozumie Pottera tak jak ja. Jego wcale nie trzeba szukać. On sam do mnie przyjdzie, bo widzisz, ja znam jego słabość, jego wielką wadę. Nie pogodzi się z tym, że wokół niego giną inni, wiedząc, że giną z jego powodu, że tracą za niego życie. Będzie chciał za wszelką cenę to powstrzymać. I przyjdzie.
Ale przecież przypadkowo może go zabić ktoś inny.
Wydałem moim śmierciożercom bardzo wyraźne instrukcje. Złapcie Pottera. Pozabijajcie jego przyjaciół. Im więcej ich zabijecie, tym lepiej. Ale jego przyprowadźcie mi żywego. Ale nie o Harrym Potterze chcę z tobą pomówić, Severusie, tylko o tobie. Jesteś dla mnie bardzo cenny.
Bardzo cenny. Panie mój, pan mój dobrze wie, że pragnę służyć tylko jemu. Pozwól mi więc odejść i odnaleźć tego chłopca. Pozwól mi przyprowadzić go do ciebie, panie. Wiem, że możesz, powiedziałem ci, nie.
Harry dostrzegł błysk czerwieni w oczach Voldemorta, gdy się odwrócił, zamiatając peleryną z szelestem podobnym do odgłosu, jaki wydaje wąż ślizgający się po podłodze. Wyczuł też jego zniecierpliwienie, ale nie w głosie, tylko w swojej pulsującej bólem bliźnie.
Na razie myślę o czymś innym. Zastanawiam się, Severusie, co się stanie, kiedy w końcu spotkam się z tym chłopcem.
No, panie mój, przecież nie ma żadnej wątpliwości, że
jest pewna wątpliwość, Severusie. Tak, jest.
Voldemort zatrzymał się i Harry zobaczył go wyraźnie. Znowu obracał czarną różdżkę w białych palcach, patrząc na Snape'a.
Dlaczego obie różdżki, których używałem, zawiodły, gdy mierzyłem w Harry'ego Pottera?
Ja nie potrafię na to odpowiedzieć, panie.
Nie potrafisz?
Głowę Harry'ego przeszył ostry ból, jakby wbito w nią twardy kolec. Wepchnął pięść w usta, aby nie krzyknąć. Zamknął oczy i poczuł, jak wzbiera w nim wściekłość, bo nagle przestał być sobą, był Voldemortem, spoglądającym w bladą twarz Snape'a.
Moja cisowa różdżka była mi posłuszna we wszystkim, Severusie. Odmówiła mi tylko zabicia Harry'ego Pottera. Dwukrotnie mnie zawiodła. Ollivander powiedział mi po torturach o bliźniaczych rdzeniach. Powiedział mi, że muszę mieć inną różdżkę. Usłuchałem go, ale różdżka Luciusza też mnie zawiodła, gdy znowu spotkałem Pottera. Pękła.
Ja nie potrafię tego wyjaśnić, panie.
Snape nie patrzył na Voldemorta. Jego czarne oczy wciąż były utkwione w wężu, wijącym się wewnątrz magicznej kuli.
Szukałem trzeciej różdżki, Severusie. Czarnej różdżki. Różdżki przeznaczenia. Berła śmierci. Zabrałem ją jej poprzedniemu właścicielowi. Wziąłem ją z grobu Albiusa Dumbledora.
Teraz Snape spojrzał na Voldemorta, a twarz mu pobladła i zastygła jak gipsowy odlew pośmiertny. Aż trudno było uwierzyć, że to twarz żywego człowieka, gdy przemówił:
Panie, pozwól mi iść po tego chłopca.
Przez całą tę długą noc, w oczekiwaniu na świt mojego zwycięstwa, siedziałem tu, rzekł Voldemort prawie szeptem, i zastanawiałem się, dlaczego czarna różdżka nie chce być tym, czym powinna być. Dlaczego wbrew legendom nie działa tak, jak powinna działać w rękach prawowitego właściciela. I chyba znalazłem odpowiedź. Snape milczał. Może ją już znasz, Severusie. Jesteś przecież taki sprytny. Byłeś mi zawsze dobrym i wiernym sługą. Żal mi tego, co musi nastąpić.
Panie! Panie!
Czarna różdżka nie jest mi do końca posłuszna, Severusie, bo nie jestem jej prawdziwym panem. Czarna różdżka należy do czarodzieja, który zabił jej poprzedniego właściciela. To ty zabiłeś Albiusa Dumbledora. Dopóki żyjesz, Severusie, czarna różdżka nie będzie mi służyć.
Panie! 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 Krzyknął Snape, unosząc swoją różdżkę.
Nie można tego uniknąć. Muszę być panem tej różdżki, Severusie, bo będąc jej panem, zapanuję wreszcie nad Potterem.
Czarna różdżka świsnęła w powietrzu, ale Snape'owi nic się nie stało i przez chwilę mógł pomyśleć, że został ułaskawiony. Była to jednak tylko chwila, bo wkrótce pojął, co mu grozi. Świetlista kula, w której spoczywał wąż, potoczyła się w powietrzu i Snape zdążył tylko krzyknąć, zanim kula wchłonęła jego głowę i ramiona, a Voldemort powiedział językiem wężów: "Zabij!" Rozległ się przeraźliwy krzyk. Harry zobaczył, jak Snape daremnie próbuje uwolnić głowę z zaczarowanej klatki, jak jego twarz staje się coraz bielsza, a czarne oczy rozszerzają się ze zgrozy, gdy wąż zatopił kły w jego karku. Po chwili kolana ugięły się pod nim i upadł na podłogę.
Przykro mi, powiedział chłodno Voldemort. Odwrócił się. Nie było w nim smutku ani żalu. Nadszedł czas, by opuścić tę chatę i wziąć sprawy w swoje ręce z różdżką, która teraz będzie mu całkowicie posłuszna. Wycelował ją w roziskrzoną klatkę z wężem, a ona uniosła się w górę, uwalniając Snape'a, który przetoczył się na bok. Krew tryskała z ran na jego karku. Voldemort pośpiesznie opuścił pokój, nie oglądając się za siebie, a wielki wąż poszybował za nim w swojej ochronnej, magicznej kuli. Harry otworzył oczy i zobaczył, że pogryzł sobie knykcie do krwi. Spojrzał przez szparę między skrzynią a ścianą i dostrzegł wysoki czarny but dygocący na podłodze. — Harry! — szepnęła mu w ucho Hermiona, ale on już wycelował różdżkę w skrzynię blokującą otwór. Skrzynia uniosła się i przesunęła w bok. Ostrożnie przecisnął się przez otwór do pokoju. Nie wiedział, dlaczego to robi. Dlaczego podchodzi do umierającego mężczyzny? Nie wiedział, co naprawdę czuje, patrząc na biało-szarą twarz Snape'a i jego palce, próbujące wymacać krwawiącą ranę na szyi. Zdjął pelerynę niewidkę i spojrzał na człowieka, którego tak nienawidził, którego szeroko rozwarte czarne oczy patrzyły teraz na niego i który poruszał wargami, jakby chciał coś powiedzieć. Pochylił się nad nim, a Snape chwycił go za szatę na piersiach i przyciągnął bliżej. Z jego gardła wydobył się straszny charkot. — Weź to! Weź to! Coś z niego wyciekało i nie była to tylko krew. Z jego ust, uszu i oczu wydobywało się coś srebrzysto-niebieskiego, coś, co nie było ani gazem, ani cieczą, a Harry wiedział, co to jest, lecz nie miał pojęcia, co robić. Hermiona wcisnęła mu do trzęsącej się ręki wyczarowaną przez siebie butelkę. Przeniósł różdżką srebrzystą substancję do butelki. Kiedy była pełna, uchwyt Snape'a zelżał, a on sam wyglądał, jakby już całkowicie się wykrwawił.
— Spójrz na mnie — wyszeptał.
Zielone oczy odnalazły czarne oczy. Ale po chwili coś w tych czarnych oczach zanikło, stały się nieruchome, puste i martwe. Ręka trzymająca szatę Harry'ego opadła z głuchym stukiem na podłogę i Snape już się więcej nie poruszył.